mieć w sobie życie Boże.
O wierze swoimi słowami
zaprasza
ksiądz Sylwester Sowizdrzał,
orionista.
Boże mój, wzmocnij wiarę mą, daj nadzieję mi, miłość daj.
Objawienie Pańskie, radość dla całego świata. Święta Bożego Narodzenia wywarły głęboki wpływ na całe chrześcijaństwo i chyba są to święta, które najbardziej weszły w tradycję i kulturę ludzi. Zacznijmy od tego, że ewangelista święty Łukasz utrwalił kilka tekstów nawiązujących do Bożego Narodzenia, którymi prawdopodobnie Kościół modlił się już w trakcie pisania przez niego Ewangelii. Należą do nich słynne pozdrowienia anielskie, zdrowaś Maryjo, chyba najbardziej znana modlitwa, tak jak modlitwa Pańska, Ojcze Nasz, kantyk Zachariasza, Benedictus, błogosławiony Pan Bóg Izraela, pieśń Maryi Magnificat, wielbi dusza moja Pana i pieśń Symeona, Nunc Dimittis, teraz o Panie pozwól odejść swemu słudze w pokoju. Te wszystkie modlitwy weszły do liturgii godzin, którą modli się codziennie cały Kościół. Kilka wieków później powstały również inne modlitwy nawiązujące do Bożego Narodzenia, takie jak Anioł Pański, rozważanie tajemnicy wcielenia Syna Bożego i Różaniec, modlitwa kontemplacyjna, rozważająca udział Maryi w tajemnicy zbawczej misji Chrystusa. Święty Franciszek natomiast rozpoczął w XIII wieku tradycję przedstawiania Bożego Narodzenia w formie szopki betlejemskiej. Nieco później w wielu krajach powstała również tradycja żywej szopki, umieszczając w niej prawdziwe postaci ludzi i zwierząt. Pojawiła się także tradycja układania specjalnych śpiewów na Boże Narodzenie, zwanych kolędami. Tradycja przedstawień bożonarodzeniowych, zwanych jasełkami, oraz przedstawianie orszaku Trzech Króli. Boże Narodzenie stało się również natchnieniem dla niezliczonej liczby poetów i pisarzy, tworzących swe wiersze i powieści, a malarze prześcigali się jeden przez drugiego, aby wyrazić jak najpełniej i najpiękniej to wielkie wydarzenie. Szczególne miejsce zajęli również rzeźbiarze, którzy z żywą pasją skupiali się, by przedstawić pięknie Dzieciątko Jezus wraz z figurami Jezusa, Maryi, mędrców i pasterzy oraz zwierzątek i aniołów. Tradycja Bożego Narodzenia, poza swym wyrazem typowo artystycznym i religijnym, trafiła też do przestrzeni publicznej, przyozdabiając na tę okoliczność budynki, kościoły i domy prywatne. Wkradła się również i do handlu, a nawet i do kuchni. W chrześcijaństwie dopełnieniem świąt Bożego Narodzenia jest święto Objawienia Pańskiego. Wszyscy chyba pamiętamy, jak bardzo zależało naszemu Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, aby podkreślić objawienie się Pana Jezusa światu poprzez różne wydarzenia Jego życia. Dlatego postanowił on rozszerzyć różaniec o jeszcze jedną dodatkową część, mówiącą o objawieniu się Chrystusa poprzez wydarzenia takie jak Jego chrzest w Jordanie, początek cudów w Kanie Galilejskiej, głoszenie Ewangelii, wezwanie do nawrócenia, przemienienie na górze Tabor oraz ustanowienie Eucharystii, w której pozostaje on obecny wśród swojego ludu. Ojciec Święty nazwał te tajemnice tajemnicami światła. Nawiązując do święta Objawienia Pańskiego, pamiętamy, że opowiada ono o pojawieniu się trzech mędrców ze wschodu, którzy prowadzeni przez gwiazdę przybyli do Betlejem, aby oddać pokłon nowonarodzonemu Mesjaszowi. Święty Mateusz napisał w swojej Ewangelii, że mędrców prowadziła gwiazda. To wydarzenie ukazuje nam owych mędrców jako przedstawicieli narodów pogańskich, którzy dostrzegają w nowonarodzonym królu żydowskim Mesjasza, przychodzącego na świat nie tylko dla Żydów, ale również dla całej społeczności ludzkiej żyjącej w świecie. Widzimy, że niezależnie od tego, czy ktoś wierzy, czy nie wierzy w Boga, wszyscy potrzebują w jakiś sposób Jego zbawczej mocy. Faktycznie, o ile 10 przykazań stojących u podstaw moralności całego Starego Testamentu znajduje jakieś swoje odpowiedniki również w niektórych innych krajach ówczesnego świata, jak na przykład w kodeksie Hammurabiego, i można by powiedzieć, że człowiek mógłby w jakiś sposób własnym rozumem dojść do poznania istnienia istoty wyższej, to znaczy Stworzyciela Świata, i niektórych podstawowych praw dotyczących zasad postępowania oraz moralności ludzkiej, to etyka miłości nieprzyjaciół, objawiona przez Jezusa, jest już czymś zupełnie nowym i trudnym do ogarnięcia rozumem ludzkim. I nawet jeśli ludzki rozsądek zachęca nas do tego, aby nie czynić drugiemu, co tobie niemiłe, to miłowanie nieprzyjaciół idzie już tak daleko, iż wydaje się być wręcz nieracjonalnym. Zatem, gdyby przykazanie miłości w swym wymiarze bezwzględnego nakazu kochania wszystkich nie zostało nam objawione przez Chrystusa, prawdopodobnie sami byśmy raczej do tego nie doszli. A przecież przykazanie miłości nieprzyjaciół jest właśnie tym, co wyróżnia zasadniczo chrześcijan od wszystkich innych religii. Tak więc przykazanie miłości Boga i bliźniego, które posuwa się aż do miłości nieprzyjaciół, jest kompletną nowością, która pojawiła się wraz z przyjściem na świat Mesjasza. I tak jest ono trudne do zrealizowania. To jest często jedynym warunkiem pozwalającym na przerwanie łańcucha zła, niekończących się sporów, waśni i nienawiści czy wojen. Wystarczy pomyśleć, że jeszcze dzisiaj istnieją kraje, także w Europie, w których praktykowany jest tak zwany kodeks zemsty. Pamiętam, jak kilka lat temu czytałem o dwóch chłopcach w Albanii, których ojciec zabił przypadkowo własnego sąsiada, i krewni tego sąsiada, nie mogąc zabić sprawcy, który się ukrył, mieli obowiązek na mocy tradycji zabić kogoś z jego rodziny. I w ten sposób ci dwaj chłopcy, choć mieli już po kilkanaście lat, nigdy nie mogli opuścić własnego domu, gdyż w każdej chwili groziła im śmierć. I przykazanie miłości każe nam przerwać tę spiralę nienawiści. Tak więc przyjście Mesjasza jest wielkim wydarzeniem, które zmieniło losy świata, zarówno dla wierzących, jak i dla tych, którzy w Niego nie wierzą. I jakkolwiek również i oni, zmęczeni ciągłym uciekaniem przed zemstą, zapragną kiedyś zbawczej mocy przebaczenia. Ze wszystkich proroctw dotyczących przyjścia Mesjasza jest jedno, które łączy się w sposób wyjątkowy z uroczystością Bożego Narodzenia i objawienia się Mesjasza dla wszystkich narodów. Jest to przepowiednia o Emanuelu. U proroka Izajasza czytamy o Pannie, która pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Potrzeba, abyśmy wyjaśnili sobie trochę lepiej, co oznacza ta przepowiednia mówiąca o Emanuelu, czyli Bogu z nami. Otóż Chrystus Mesjasz przyszedł na świat, aby odnowić naszą relację z Bogiem i zawiązać na nowo przyjaźń zerwaną przez grzech pierworodny, uzdolnić naszą naturę do spotkania się z Bogiem i ustanowić z Nim na nowo więź synostwa. Dzięki temu człowiek staje się zdolny realizować wolę Bożą. Wiemy, że człowiek swoimi naturalnymi siłami nie potrafi dosięgnąć Boga. Jest jak taki pajacyk, który podskakuje i za każdym razem spada na ziemię, bo sam z siebie nie jest w stanie wyjść poza wymiar ludzki, aby się zbawić. Do tego potrzebuje wejść do wymiaru Bożego. Dlatego trzeba było, aby Syn Boży stał się człowiekiem i będąc człowiekiem podniósł naszą naturę, czyniąc ją zdolną do spotkania z Bogiem. W ten sposób człowiek stał się zdolnym do realizowania woli Bożej już tutaj na ziemi, dzięki mocy Chrystusa, który wypełnił wolę Bożą najpełniej, bo w Jezusie Chrystusie po raz pierwszy człowiek odpowiedział doskonałą miłością na miłość Boga. Kiedy śpiewamy hymn Chwała na wysokości Bogu, to wyrażamy nasze pragnienie, aby realizowała się w świecie wola Boża, bo chwałą Bożą jest realizowanie się woli Bożej. Jak się to zatem dokonuje? Otóż Chrystus, który przyjął naszą ludzką naturę, znalazł sposób, aby w niej przebywać, karmiąc ją swoim ciałem i swoją krwią poprzez sakrament Eucharystii, i w ten sposób uzdolnił nas do realizowania woli Bożej. Pan Jezus mówi nam w Ewangelii świętego Jana, że bez Niego nic nie możemy uczynić. Również my sami często powtarzamy, że bez Boga nic nie możemy uczynić. A przecież widzimy, że ludzie czynią wiele. Widzimy nawet, że ludzie niewierzący dokonują wiele dobrych rzeczy. Czy zatem jest prawdą, że bez Jezusa nic nie możemy uczynić? Tak, bo to, co możemy uczynić bez Jezusa, pozostaje tylko w porządku naturalnym i nie ma wartości zasługującej dla naszego zbawienia. Możemy uczynić wiele, ale te uczynki pozostaną tylko w wymiarze naturalnym i nie będą mieć żadnej wartości zasługującej dla zbawienia. Zatem nasze uczynki nabierają mocy zasługującej dla zbawienia dopiero wtedy, kiedy są realizowane w stanie łaski uświęcającej. Wtedy nabierają one mocy zbawczej. Każdy uczynek wykonany w stanie łaski uświęcającej, to znaczy uświęcony tą łaską, nabiera mocy zbawczej. To oznacza, że dopiero kiedy pojednamy się z Bogiem i przyjmiemy Pana Jezusa w Komunii Świętej, Chrystus staje się obecny w nas i On uświęca każdy nasz uczynek. Wtedy każdy nasz uczynek nabiera mocy zbawczej i staje się zasługującym dla naszego zbawienia. I każdym takim uczynkiem zaczynamy sobie zasługiwać na zbawienie. Wtedy również i naszym odpoczynkiem chwalimy Boga i nawet poprzez odpoczynek zasługujemy dla naszego zbawienia. W ten sposób uświęcamy każdą chwilę naszego życia, całe nasze życie. To właśnie to oznacza przepowiednia o Emanuelu, Bogu, który przyszedł na świat po to, aby już na zawsze pozostać z nami. W tym kontekście chciałbym pokazać również, jak wielkie znaczenie ma założony przez Chrystusa Kościół. Słyszymy czasem, jak niektórzy mówią, że oni modlą się sami do Boga i nie potrzebują Kościoła. Potrzeba, byśmy pamiętali słowa Pana Jezusa, który powiedział: jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. To spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne. Otóż Pan Jezus założył Kościół, wspólnotę wierzących, po to, aby trwać wśród ludzi w sposób realny. Kościół zatem jest dla ludzi po to, aby przedłużać wśród nich realną obecność Pana Jezusa. I te działania, poprzez które Chrystus działa w sposób realny w Kościele, nazywamy sakramentami. Sakramenty zatem są znakiem realnej obecności i działania Pana Jezusa. Są one tak ważne, bo uświęcają nasze życie, to znaczy czynią nas zdolnymi zasługiwać dla zbawienia. Wśród sakramentów jest również sakrament kapłaństwa. Pan Jezus powołał i ustanowił kapłanów po to, aby przedłużali Jego obecność w Eucharystii. Obecność Chrystusa w Eucharystii jest tak ważna, że Chrystus chciał, aby również i ci, którzy będą ją sprawować, sprawowali ją Jego mocą. Dlatego obwarował i podniósł do rangi sakramentu również kapłaństwo. Z tego powodu Kościół strzeże pilnie sukcesji apostolskiej, to znaczy czuwa, aby wszyscy kapłani, biskupi i papieże mieli z nim łączność, bo sakramenty nie są magią, są realnym działaniem Jezusa Chrystusa. Wyobraźmy sobie, że Kościół strzeże bardzo pilnie tego zadania, które zostało mu powierzone przez samego Jezusa. Pan Jezus przekazał tę moc świętemu Piotrowi i apostołom, a oni wiernie przekazują ją przez 2000 lat kolejnym swoim następcom, czuwając nad tym, aby byli oni dobrze przygotowani i godni przyjęcia oraz sprawowania tych sakramentów. I w tej sukcesji nie może być przerwy, aby nie utracić mocy Chrystusa przekazywanej mocą Ducha Świętego, to znaczy mocą Ducha Jezusa działającego w nas. Dlatego możemy być pewni, że kapłan, który sprawuje sakrament pojednania i wypowiada słowa rozgrzeszenia, to nie czyni tego swoją mocą, ale mocą Chrystusa. I gdy kapłan sprawuje Eucharystię, to sprawia mocą Chrystusa, że chleb i wino zamieniają się w ciało i krew Pana Jezusa. I gdyby kapłan nie miał mocy pochodzącej od Jezusa Chrystusa, to znaczy nie miał sakramentu kapłaństwa, ale działał tylko własną mocą, to byłaby to czysta magia, abrakadabra i już jest. I takie działanie nie miałoby żadnego sensu. Tymczasem kapłan, sprawując sakramenty, nie działa swoją ludzką mocą, ale czyni to mocą samego Chrystusa, który jest tym Emanuelem, czyli Bogiem z nami. Za każdym razem, kiedy kapłan sprawuje sakramenty, sam Chrystus działa w tych sakramentach swoją mocą. Cieszmy się zatem, bracia i siostry, że nie jesteśmy sami, że Bóg jest z nami, jest Emanuelem, Bogiem z nami.
Boże mój.
mieć w sobie życie Boże?
Ksiądz Sylwester Sowizdrzał,
orionista.